stawiamy pierwsze kroki w chodniku, który otwiera niezwykłe widoki, a oprowadza nas pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni Złota w Złotymstoku. Raz jeszcze witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
No i właśnie, otwiera się chodnik, za chwilę wchodzimy głębiej w kopalnię. Jak zaczęła się pani przygoda z tym miejscem? Gościła pani w naszym poranku i opowiadała o tych w telegraficznym skrócie. Natomiast pani pierwsze zetknięcie z kopalnią Złoty Stok.
Pierwsze spotkanie z kopalnią to było już w 1995 roku, kiedy na dziko zwiedzałam te wszystkie wyrobiska.
Czyli tutaj niczego nie było tak naprawdę w sposób
nie było. Kopalnia była zamknięta w roku 1961 i od tego czasu wszystko niszczało, zostało zalane wodą, chodniki niszczały, zabalały się, a my to penetrowaliśmy na dziko, czyli odkrywaliśmy tą kopalnię na nowo.
A potem została pani przewodnikiem.
A później w 96 roku burmistrz miasta stwierdził, że skoro jest tyle kilometrów, bo ponad 300 kilometrów podziemnych chodników, wybrał z tego labiryntu kilka atrakcyjnych miejsc i otworzył trasę turystyczną. Zdecydowałam się wtedy zostać przewodniczką i tak się zaczęło. Zostałam najpierw przewodniczką, a później po kolei, tak jak po drabinie, tchnięłam się w górę.
Kocha też pani pracę na roli, kocha pani tę ziemię. Jak można było pogodzić pasję bycia przewodnikiem, bycia dobrym duchem tej kopalni, a z drugiej strony praca, no ciężka praca na roli ze zwierzętami pod niebem tej pięknej ziemi?
Wszystko można pogodzić, bo jak się kocha jedno i drugie, bo miejsce, w którym mieszkałam wtedy, to właśnie to duże gospodarstwo, piękna wioska, dom daleko od głównej drogi, cudne miejsce. I cudna praca, która dawała mi tyle radości i siły do właśnie działania na tej gospodarce. Także tutaj czerpałam siły, a tamtą siłę wkładałam w gospodarstwo.
Panie Elżbieto, teraz schodzimy do tak zwanej już wyrobionej dawnej sztolni. Widać wąskotorówkę kolejową. Gdzie się znajdujemy teraz?
Znajdujemy się w sztolni Gertruda. Turyści zaczynają zwiedzanie naszej kopalni właśnie od sztolni Gertruda, a przed nami przepiękna makieta. Jest to nowość na naszej trasie turystycznej. Makieta, która przedstawia i ukazuje ogrom podziemnych wyrobisk. Jest zaznaczony chodnik, w którym się znajdujemy. Zaznaczone jest 11 poziomów wyrobisk, które są nad naszymi głowami w potężnej masie chodników. I widać też, zaznaczone są poziomy pod sztolnią Gertruda. 11 poziomów dzisiaj już niestety zalanych wodą.
Słyszymy tutaj dźwięk wody.
Tak, no niestety woda jest jakby takim nieodzownym towarzyszem górników i tak naprawdę w średniowieczu, kiedy górnicy drążyli te chodniki, coraz głębiej wgryzając się w ziemię, to najgorszym wrogiem dla takiego górnika właśnie była woda, bo woda po prostu zalewała mu te chodniki i ciężko było prowadzić pracę.
Sztolnia Gertruda prowadzi do pola zachodniego, ale także do pola Góry Krzyżowej. Na tym planie, opatrzonym tytułem Kopalnia Złoty Stok, plan przestrzenny głównych chodników, szybów i pochylni, jeszcze pole Góry Sołtysiej i pole Białej Góry.
Tak, 4 pola wydobywcze, gdzie najwięcej wyrobisk, bo ponad 200 kilometrów chodników znajduje się w polu zachodnim. W polu zachodnim.
200 kilometrów?
Ponad 200 kilometrów. Wszystkich chodników w Złotym Stoku wydrążono przez te tysiąclecia około 300-350 kilometrów.
A jak opowiada historia, kiedy po raz pierwszy odnaleziono tutaj złoto, pani Elżbieto?
Oj, ta historia gdzieś tam ginie w ciemnych mrokach, bo tak naprawdę nie ma takiego dokumentu, który mówiłby, że w tym i w tym wieku zostało odnalezione złoto. Prawdopodobnie już 2000 lat temu poszukiwano tutaj tego cennego kruszcu, natomiast my mamy pierwszy dokument z 1273 roku. Jest to przywilej dany cystersom, którzy mieli swoją siedzibę w Kamieńcu i tam właśnie oni dostali jako pierwsi taką możliwość drążenia i szukania złota na tym terenie.
Jedna z najsłynniejszych, gdy mowa o tej gorączce złota, miejsce na mapie Polski, kopalnia Złoty Stok, i tutaj gościmy. Natomiast przeskoczmy te wieki od XIII wieku i od tego dokumentu, o którym pani wspomniała, do czasów, kiedy Elżbieta Szumska była przewodnikiem, a potem okazało się, że to, co sobie wyobrażała pani, no nie jest tak do końca, jak mogłoby to być, bo w pewnym momencie okazało się, że ta kopalnia jest deficytowa, nie ma zwiedzających i traktowana jest po macoszemu. I co wtedy wydarzyło się w sercu obecnej właścicielki kopalni?
Ja tak sobie mówię, że znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili.
Czyli łód trzęsia jest potrzebny.
Konieczne. I zareagowałam odpowiednio, czyli wzięłam to wszystko jakby w garstkę, zacisnęłam piąstki, powiedziałam, to się musi udać. I po prostu wtedy postawiłam wszystko jakby na jedną kartę, wzięłam potężny kredyt i zdecydowałam się wykupić udziały, bo udziałowcy stwierdzili po powodzi w 97 roku, że faktycznie tutaj się nic nie dzieje, nic się nie będzie działo, a ja wierzyłam w to, że będzie się działo, że kopalnia ma potężny potencjał i że warto w nią zainwestować. I tak też się stało.
Opowiadaliśmy podczas poranka z twierdzy Kłoczko. Tam 102-stacyjna droga krzyżowa z polskimi bankami. Miała pani chwilę zwątpienia?
Ja mówię, wcześniej też tam wspominałam o tym. Ja czytałam wtedy już biografię Disneya i wiedziałam, jak on walczył z uporem. I ja sobie powiedziałam, że skoro on wydeptał te pieniądze na zrealizowanie swoich marzeń, to ja też nie odpuszczę. Podejrzewam, że gdyby nawet w tym którymś kolejnym banku mi odmówiono, to bym dreptała dalej. Do skutku.
Więc liczba 102. No i co działo się potem? Bo trzeba było tak i skompletować załogę, wymyśleć te wszystkie atrakcje, no i za chwilę będą też pytania o pewne takie stworzonka, które tutaj są, ale jeszcze nie uprzedzam faktów, więc co było pierwszym krokiem, kiedy już stała się pani właścicielką tej kopalni?
Zależało mi na tym, żeby turysta wychodził z kopalni zadowolony, uśmiechnięty. Sama lubię zwiedzać w miejsca nowe w sposób taki nietuzinkowy. Historia jest bardzo ważna, daty są istotne, nazwiska właścicieli, wiadomo, rzecz ważna. Ale nie najważniejsza. Zdałam sobie tę sprawę, kiedy pierwszy raz w życiu stanęłam przed grupą turystów jako przewodnik już. I zarzuciłam turystów właśnie datami, informacjami takimi wykutymi i zdałam sobie sprawę, że oni biedni no, i tak tego nie są w stanie zapamiętać. I natychmiast zmieniłam sposób oprowadzania. Wprowadziłam elementy ciekawe, na przykład, że widz Stwórz miał udziały w naszej kopalni, że Krzysztof Kolumb dostał pieniądze ze Złotego Stoku, dostał sztabę złota konkretnie. Takie ciekawostki, które ludzie mówili, wow, nie wiedzieliśmy, ale niesamowite miejsce.
I takie ciekawostki zapamiętują.
Takie ciekawostki zapamiętują i chętnie wracają. I drugą taką zdradzę, takim sekretem udanego sukcesu, bo tak to dzisiaj już z perspektywy czasu mogę powiedzieć, jest to, że co roku wprowadzamy nową atrakcję. Co roku jest coś nowego. Co roku jest nowa rzecz, której turysta wcześniej nie widział. I mamy turystów, którzy sprawdzają mnie. Przyjeżdżają co roku, co dwa lata i wypunktowują te rzeczy, mówią, o, to nowe, to coś nowego się zmieniło i to cieszy, bo to nie jest tak, że do kopalni się przyjeżdża raz w życiu, odfajkuje, że już się zaliczyło i koniec.
A co było nowością w tym roku, pani Elżbieto?
W tym roku może nie wewnątrz kopalni, ale upiększyliśmy zewnętrzną naszą wizerunek. Przed barem zrobiliśmy taki taras, na którym można sobie spokojnie wypić kawę na przykład ze złotem. I jest koło wodne, które no też ludzie kochają coś, co się rusza, coś, co jest takiego drewnianego, zrobionego ręcznie i przypominające jakby dawne czasy.
Krzysztof Skowroński, nasz prezes, jest kawoszem i zaraz by zadał pytanie. Kawa ze złotem, czyli?
Kawa ze złotem. Oryginalne złoto, które jest złotem listkowym, spożywczym. No nie ukrywam, że ta kawa troszeczkę więcej kosztuje niż typowa kawa, ale myślę, że warto, bo wtedy jest się bogatym wewnętrznie.
Ma się bogate wnętrze, właśnie. To myślę, że prezes Krzysztof Skowroński taką kawę otrzyma, jeżeli odwiedzi.
Zapraszam serdecznie.
Pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni w Złotym Stoku, jest nie tyle naszym gościem, co gospodynią. Gdzie teraz pójdziemy, pani Elżbieta?
Teraz pójdziemy do skarbca. Warto zobaczyć, ile złota zostało wydobyte przez te 1000 lat drążenia chodników i szukania tego złota. Mamy skarbiec, więc zmierzamy w tamtym kierunku.
A to stworzenie?
No, to są mieszkańcy podziemi, czyli gnomy.
No właśnie, niech pani opowie tę anegdotę już, chyba legendarną, związaną z pewnym panem profesorem z pewnego miasta. Nie będziemy zdradzać, bo być może ten profesor nas słucha. I a propos właśnie gnomów, bo to jest niezwykła opowieść.
No, ważne jest to, że wszyscy chyba kochamy krasnoludki, kochamy bajki, kochamy oglądać postacie fantastyczne. I zauważyłam, że w naszej kopalni jakby brakuje takiego właśnie ducha kopalni, no bo właśnie kochamy duchy. I moja córka Małgosia to w sumie wymyśliła. Kiedy jeszcze oprowadzałam kopalnię, byłam przewodniczką, no to właśnie ona jako mała, jakby chyba 7-letnie dziecko, powiedziała: mamusiu, to ja będę takim gnomikiem. Nie wiedziałam do końca, co ma na myśli, ale powiedziałam: dobrze, córeczko, możesz być gnomikiem. Ubrała sobie taki worek jutowy, wycięła tam dziurę i co się okazało? Jak ja oprowadzałam grupę, to ona biegała po kopalni, po tych chodnikach i piszczała po prostu. Pi-pi, tam pojawiała się, znikała. I zauważyłam, że turyści w ogóle nie słuchają, co mówię, tylko z zainteresowaniem po prostu śledzą.
Przyglądają się gnomik.
Gdzie ten gnomik? No i wtedy pomyślałam sobie: jacież, przecież to faktycznie, no musi być jakaś postać w naszej kopalni. Gnom jest no genialną postacią. I miałam takie szczęście, że w Złotym Stoku mieszkał bardzo sympatyczny człowiek, aczkolwiek o dziwnym, innym wyglądzie. Urodził się już taki, takim z garbem, wzrostu 1,10 m. No po prostu tak, no wypisz, wymaluj postać, która by mogła nadawać się na gnoma. Postać, człowiek, który też nie umiał do końca mówić, mówił samogłoskami, więc no to tym bardziej był jakby taką wiarygodną postacią. Zatrudniłam pana Gienka w naszej kopalni. On ucieszył się, bo w końcu dostał pracę. I chodził sobie po prostu po kopalni z lampką naftową i coś tam po swojemu coś tam opowiadał. I turyści byli zachwyceni, bo to był po prostu prawdziwy, żywy gnom.
No i przyjechała ta wycieczka ze studentami z tym wspomnianym profesorem, który był znudzony wyraźnie.
Tak, powiedział, że on takie kopalnie to on zaliczał już ze studentami i był w Niemczech, i był w Anglii.
I widział wszystko.
Wszystko widzieli, wszystko słyszeli i powiedział, że jak nie wymyślę coś ciekawego, żeby go zachęcić, żeby te bilety kupił do kopalni, to on jedzie do Twierdzy Kłodzkiej. To wtedy mówię: tak, no to dobrze. To u nas mamy gnomy. Ten tak profesor powiedział: jak macie gnomy? Ja mówię: no, mamy gniazdo, jest w kopalni gniazdo gnomów i one, jeden jest oswojony, a tam ten młody dziki, ale czasami podchodzi. Pan profesor zaintrygowało to, co powiedziała.
Choć chyba nie do końca uwierzył.
Aczkolwiek z ciekawości zakupił bilety, ze studentami weszli do kopalni. Ja wtedy oprowadzałam tą grupę. No i tak się złożyło, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, że podszedł do mnie właśnie pan Gienek, czyli gnom.
Z pretensją do pani: gdzie ta nafta?
Tak, mówiąc: a, tłumacząc: a nafta gdzie? Przypomniałam sobie, że faktycznie pan Genegrano wspominał, że nafta mu się skończyła i mam mu przynieść, bo on nie będzie chodził po ciemku. I ja sobie w tym momencie przypomniałam, więc nagle zaczął na mnie po swojemu krzyczeć: jak to miała być nafta, a nafty nie ma? Więc ja mu cierpliwie mówię: no ale pan gnomie, no ale przecież mówiłam, że później ci przyniosę. On: a, i poszedł. Studenci znieruchomieli i jeden z nich pyta: co to było? Ja mówię: no właśnie gnom, mieszkanie z tej kopalni. Jak to mówi? A co on mówił? Ja mówię: awanturę mi zrobił, bo mu nafty nie przyniosłam. Jeden ze studentów tak patrzy, mówi: Jezu, w życiu takiego czegoś nie widziałem. A co one jedzą? No na to pytanie nie byłam do końca przygotowana. Ja tak ni z gruszki, ni z pietruszki mówię: jedzą gruszki. No i tak się skończyło, że tu wyszli studenci zachwyceni, bo kopalnia jest przecudna i bez gnoma, i bez tych dodatkowych atrakcji, więc wyszli zachwyceni, zadowoleni. No oczywiście najważniejszą postacią był oczywiście gnom i ta postać niewiarygodna. Studenci wyjechali, ale na koniec dnia, kiedy zamykaliśmy sztolnię, okazało się, że przed sztolnią jest cała reklamówka gruszek. Ciekawe. Skąd?
Ruszyło serduszka studentów, myślę. Ale teraz poopowiadamy sobie o skarbie, bo pewnie słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, czy to Kraków, czy to Warszawa, czy to cały świat, www.wnet.fm, chcą usłyszeć opowieść o złocie, które tutaj było wydobywane, pani Elżbieto.
Tak. U nas nigdy nie było złota rodzimego, takiego samorodków, w postaci samorodków, no bo znamy z zachodu opowieści na westernach, że to złoto to postaci takich drobinek dużych. U nas złoto niestety jest złotem ukrytym w rudach arsenowych. Także w tonie rudy arsenowej na przykład średnio jest 5 gram złota. I za tym górnicy nasi drążyli te wszystkie wyrobiska, żeby znaleźć. Były też lelingit, taka skała, gdzie w tonie rudy jest 20 gram złota, więc dużo bogatsze jest to złoże. Przez te 1000 lat udokumentowanych mamy wydobycie 16 ton złota. 16 ton złota i tak czasami turystom mówimy, no to 16 ton złota. Czy zmieści się w tym miejscu, w tych chodnikach?
Bo, no raczej nie.
No więc właśnie, jak to wygląda? Więc mamy miejsce, zapraszam, gdzie pokazujemy.
Idziemy w kierunku skarbca. Jest strzałka, która prowadzi nas.
No, a czasami te strzałki mylą. Lepiej
mają
trzymać.
Mają mylić te strzałki czasem?
Tak, tak. Trzeba, bo na przykład, nie wiem, czy znacie na taką wartość szczurów. Szczury w kopalni są bardzo przydatne, bo jak na przykład jest jakiś zawał, to szczury uciekają, najczęściej właśnie w kierunku tam swoim wiadowym. I w razie właśnie takiego nieszczęścia, to turyści też muszą biegnąć za przewodnikiem. Mhm. Nie szczurami. To jest takie istotne.
A te skały, które tutaj mamy, pani Elżbieto?
To jest właśnie ruda arsenowa. To też dobrze jest pokazywać turystom, bo zdecydowanie nie wiedzą turyści, jak wygląda ruda arsenowa. Zazwyczaj ta złotodajna skała. Każdemu się kojarzy, że złotem. A proszę sobie zobaczyć, że to jest po prostu czarna skała, lekko połyskująca. Tak. Tu jest właśnie fragment lelingitu, tej bogatego złoża, gdzie w tonie rudy jest 30 gram aż złota. To są wypałki arsenowe już, czyli tak zwany żużel. To jest też ciekawa historia, bo w tym żużlu dawniej, kiedy odzyskiwane było złoto, nie znano takiej technologii, żeby to złoto z tej skały wydobyć całkowicie, więc część złota wypływało taką lawą, właśnie zastygało tą na ziemi i w takim żużlu dzisiaj jeszcze można znaleźć drobinki złota.
A to mi podkowę przypomina.
Bo to jest podkowa. To jest właśnie takie miejsce, prawdopodobnie bo to było lawa, wypływała z pieca spustowego taka lawa. No i na tą świeżą lawę nadepnął koń, widać odbitą do dzisiaj podkowę. Także to jest też takie niesamowite dla nas. Tym żużlem w latach 70. Ten żużel został skruszony i zrobiono posypki na drogę. I w tym stoku zrobiono posypki i jakiś geolog mówi, przecież tam jest jeszcze złoto. No i był taki piękny artykuł w gazecie, że w Złotym Stoku są najdroższe drogi na świecie, złotem i platyną wyściołane. W ciągu 3 dni te drogi zniknęły. Każdy po prostu tą nawierzchnię zebrał i w mikrofalówkach próbowali odzyskiwać to złoto. Oczywiście no nie udało się nikomu, a ten człowiek, który naprawił mikrofalówki, zrobił złoty interes.
Czyli Złoty Stok przynosi fortunę nie tylko tym, którzy
pomysłowym
tutaj drążyli chodniki. Tak. Nagradza pomysłowych. Idziemy, mijamy, przed nami kolejna brama.
Tak, to jest labirynt, to jest system labiryntów i naprawdę nie wolno odłączać się od przewodnika. Trzeba
zawsze
pilnować. Zdarza
się często, że ktoś się zgubi?
Czasami się zdarza, że nawet 3 dni trwa zwiedzanie dla takich osób, które się odłączą. I tu właśnie mamy miejsce, gdzie jest pokazany sześcian. I sześcian o wymiarach 98, 98 i 98 centymetrów.
Tona złota?
I to jest 16 ton złota.
W tym miejscu?
W tym miejscu. Więc turyści, którzy mówią, że 16 ton złota nie zmieści się w tym pomieszczeniu, bo sobie wyobrażamy, nie wiem, 16 ton piasku, no to jest przepotężna hałda. Złoto jest niewiarygodnie ciężkie.
Co można byłoby kupić za 16 ton złota?
Za 1 gram złota w średniowieczu, za 1 gram złota, czyli drobineczkę, można było kupić całą wieś. Dzisiaj no to może nie jest aż tak drogie, no wiadoma rzecz, natomiast złoto miało zawsze wartość niewiarygodną.
Lśniące. Czyli spokojnie w dawnych czasach województwo dolnośląskie mogłaby pani sobie zakupić, pani
Elżbieto. Może nawet 2 z Opolskim.
A tutaj po drugiej stronie, tu już mamy takie niezwykłości.
Tu jest skarbiec. Na początku tłumaczyliśmy turystom, no bo to właśnie to wyobrażenie 16 ton złota. Ile to jest? Jak to wygląda? Czy to jest przepotężna hałda drobinek złotych, czy właśnie tak jak na tym wózku widzimy? Na tym wózku wyeksponowanych jest 1066 sztabek złota. Gdyby to były oryginalne, to by właśnie oddawały te 16 ton złote, 1066 sztabek wyeksponowanych. One są ustawione tak w typowy trójkąt, nie? Czyli podstawa jest 20 sztabek, potem jest 19, potem jest 18, coraz mniej, aż się kończy na jednym. Gdyby to były prawdziwe sztaby złota, to ten stożek by się zgniótł. Zgniótłby te wszystkie warstwy najniższą, te sztabki najniższe byłyby zgniecione, więc tak samo w filmach czasami jest pokazane, jak ktoś tam ma całą walizkę złota, biegnie, przerzuca walizkę przez płot, przeskakuje, dalej bierze. Jest to, no, nie do końca chyba ludzie zdają sobie sprawę, jak bardzo ciężkie jest złoto.
Gdybym sięgnął po jedną sztabkę, to chyba ten dżentelmen z pewnym urządzeniem.
No tak, oczywiście, no ten dżentelmen gnom, strażnik skarbca, pilnuje naszego złota.
Niezwykłe miejsce. No i tutaj jeszcze we wnękach zabezpieczone złote wytwory.
Tak, złote, które zostało u nas, złote przedmioty, które zostały zrobione dla dworów królewskich, obrączki ślubne dla cesarzy, bo taka była tradycja, że nasi właśnie właściciele kopalni złota, Gitlerowie, fundowali na przykład talerz, na którym była cesarzowa Wilhelmina zjadała posiłki. A tu jest ważna jeszcze rzecz, i to się najbardziej turystom podoba. Mamy sztabę ołowianą. I wiecie co Państwo? Nie zdradzę tajemnicy. Czy ołów jest cięższy? Ołowiana sztabka tych samych rozmiarów? Czy złota sztabka? Która sztabka byłaby cięższa?
No, wydaje mi się, że złota sztabka zdecydowanie.
90% turystów odpowiada, że ołowiana. Nie wiem, tak mamy ze szkoły, że no, pamiętam, ktoś ma ołowiane nogi.
Pani Elżbieto, pamiętam tablicę Mendelejewa, więc to patrzy
ja na chemii
się
zawsze
inaczej. Ciężkie.
Spóźniałam się na tą chemię, jakoś nigdy nie umiałam tego ogarnąć. I ja byłam przekonana, że ołów jest cięższy.
No to teraz wędrując po tych chodnikach z właścicielką kopalni Złoty Stok, z panią Elżbietą Szumską, słuchaczom i słuchaczką Radia Wnet, zadedykujemy piosenkę, jedna z moich ulubionych formacji, New Romantic, z Pentą Palais, a tytuł utworu Nomen Omen Gold, czyli złoto w Radiu Wnet. Formacja z Pentą Palais Gold, ale gdyby Gary Kemp i reszta dżentelmenów z formacji z Pentą Palais byli tutaj, to być może ta piosenka nosiłaby inny tytuł, na przykład Złoty Stok. Kto wie, pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni, wciąż z nami. No właśnie, teraz dochodzimy do takiego wielkiego stołu, stołu alchemika. I od razu, pani Elżbieto, mi przypominają się te wszystkie opowieści o alchemikach, o Janie Keleju, praskim alchemiku, króla Czech, te wszystkie opowieści o golemie. Natomiast no, tak naprawdę to alchemicy poszukiwali tego kamienia filozoficznego, który mógłby przemienić inne materiały, inne pierwiastki w to tak pożądane złoto.
No, nasz alchemik akurat poszukiwał eliksiru na długowieczność. Dostał takie polecenie i szukał składników naszej kopalni między innymi i właśnie trafił na rudę arsenową. To jest Jan Hans Scharfenberg, to jest postać historyczna, alchemik Leopolda, cesarza. I wyobraźcie sobie, że w Złotym Stoku zaintrygowała go właśnie ruda arsenowa, w której odzyskał taki tajemniczy biały proszek. Legenda mówi, że Jan Hans Scharfenberg miał przyjaciela szczurka. No i ponoć tym białym proszkiem, który odzyskał, tym eliksirem na długowieczność, jak się spodziewał Jan Hans Scharfenberg, poczęstował swojego przyjaciela szczura, szczurek liznął, Maksiu połknął ten biały proszek
i
wyzionął ducha. Okazało się, że Scharfenberg odzyskał z rudy arsenowej nie długowieczność, środek na długowieczność, tylko wręcz przeciwnie, odzyskał arszenik, wielką truciznę. Ale okazało się, że ta trucizna przedłużyła życie i dała jakby nowe życie kopalni złota. Skończyły się żyły złota, kończyło się wydobycie tego bogatszych złóż i okazało się, że światu potrzebna jest trucizna. Potrzebna była przede wszystkim właśnie do zabijania szkodników, do zabijania deratyzacji, czyli właśnie tych szczurów zabijania XVIII-XIX wiek.
Ale też pozbywania się konkurentów politycznych.
Na pewno tak.
Tudzież niechcianych mężów.
Napoleon podtruwany był arszenikiem ze Złotego Stoku. Także naprawdę to był...
Na Wyspie Świętej Heleny, dokładnie tak.
Dokładnie tak. Nasmarowano mu na przykład książki, drogi książek, jak się czasami palec świni, żeby kartkę przewrócić, no to tam właśnie ten rożek książki był
nafaszerowany. I on bardzo dbał o włosy, więc też do tych pomad też mu to rzucano.
Wszędzie. Był po prostu niestety faszerowany arszenikiem, ale to też niedobrze, bo zamiast dawki śmiertelnej dostał dawki takie minimalne i po prostu się od tego arszeniku tak naprawdę
uodpornił. No i tutaj mamy taki portret specjalny.
No tak, tutaj tu jest specjalna postać wielkiego wodza naszego Napoleona Bonapartego, który podtruwany był arszenikiem. Dlaczego ze Złotego Stoku? Bo to był jedyny wówczas ośrodek na świecie, gdzie produkcja arszeniku szła na skalę przemysłową. Przez ponad 100 lat Złoty Stok to był jedyny ośrodek na świecie.
Panie i panowie słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, takie opowieści tylko, gdy Radio Wnet wraca do źródeł, a w Złotym Stoku czujemy się bardziej niż znakomicie. A te ekspozycje, te cztery gabloty, pani Elżbieto,
zachęcamy turystów do oglądnięcia. Oczywiście to taka jest namiastka naszego muzeum, które jest na zewnątrz. Po wyjściu zapraszamy turystów po zwiedzeniu trasy turystycznej podziemnej. Zapraszamy do oglądnięcia muzeum. To są część eksponatów, które mają zachęcić jakby do wejścia.
A tutaj właśnie mamy te skały i pola z tej mapy, która informuje o tych odnogach od sztolni Gertrudy, złotonośne rudy arsenu Złoty Stok i mamy pole Góry Sołtysiej, sztolnia Ochrowa, pole Góry Krzyżowej i pole Zachodnie, o których już mówiliśmy i też skały płonne. Ta skała jest niezwykła.
Ale połyskuje ślicznie.
Tak.
Widać drobinki właśnie tego złota. Złota rozproszonego w całym masywie, do dzisiaj zresztą Gór Złotych.
Mijamy też gabloty z urządzeniami. Jest mikroskop z epoki. Bardzo ciekawy.
Ale też ciekawy jest, bo tutaj znajduje się kompas. I to jest ciekawostka, bo kompas w naszych kopalniach nie jest instrumentem mierniczym wiarygodnym. Dlaczego? Bo ruda arsenowa zawiera w sobie żelazo. I idąc z kompasem, to po prostu wskazówka zaczyna szaleć. I to była właśnie wskazówka dla górnika. Jeżeli idąc z kompasem nagle zaczynała igiełka szaleć, to znaczy, że w pobliżu było duże złoże, duże, bogate złoże rudy arsenowej. Także nie był wykorzystywany jako instrument mierniczy, ale właśnie jako wskaźnik, gdzie jest bogate złoże.
Ale tu jeszcze jedno pytanie, rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała. Kaganek łojowy, zamknięty, okrągły. XX wiek, obok wiek XIX, no przepiękna kolekcja tych kaganków. Można popatrzeć, jak te
ewaluowała, tak.
Zmieniała
tak,
się.
Zmieniało. Zaczynało się od świeczek. Zawsze kiedyś przy kopalniach tych pierwotnych, no to na przykład były fabryki świec. Więc tak pomaleńku świecę.
No i jest Krzysztof Kolumb.
Jest Krzysztof Kolumb.
Od tej sztaby.
Jest Wictworz. To są naprawdę cudne historie, które warto wysłuchać i przyjechać. Najlepiej to po prostu przyjechać i usłyszeć na żywo.
A te urządzenia, takie wielkie klucze.
A to nasz skarb. Przy porządkowaniu sztolni w latach 90., kiedy przygotowywaliśmy do uruchomienia trasy turystycznej, zakopane, tuż grabiliśmy w takim jednym miejscu przy skale i okazało się, że nagle się wgrzebaliśmy takie zawiniątko, w jakimś materiale było zawinięte 12 kluczy do takich narzędzi, do kolejki prawdopodobnie. To jest okres, nie wiem, przedwojenny. Klucze, ja znałam tylko klucz 10 do akumulatora, pamiętam, i 14 była mi kiedyś zawsze potrzebna, ale tutaj jest, nie wiem, 30, 40
co najmniej.
Co najmniej. Olbrzymie klucze takie techniczne.
Idziemy dalej i mijamy dyplom dla przedsiębiorstwa usług turystycznych. Kopalnia Złota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotym Stoku. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1996 podpisał to ówczesny minister kultury i sztuki.
Tak, to były nasze...
Pan Podkoński.
To było cudne, bo po prostu to nam dodało skrzydeł, nie? Że zostaliśmy zauważeni na rynku turystycznym, że jest taka prowadzona tutaj atrakcja. Od razu wspomnę, że w 2003 roku otrzymaliśmy ponownie, jeszcze raz otrzymaliśmy taki dyplom za najlepszą atrakcję turystyczną w Polsce. W 2008, 5 lat później, dostaliśmy... kolejny złoty certyfikat za najlepszy produkt turystyczny i w 2015. Także co parę lat
niezwykle.
Polska Organizacja Turystyczna
nagradza
nasze działania. To też niesamowite i też cieszy, bo no, skrzydła, nagrody, pochwały powodują, że człowiek stara się coraz bardziej, coraz lepiej.
Po kopalni Złotym Stoku oprowadza nas jej właścicielka, pani Elżbieta Szumska. Nie uciekniemy teraz od tematu biznesu, bo biznes w tej naszej Rzeczpospolitej, która się przebudowuje, jest w rozbudowie. A gdzie prowadzą te?
To jest tak zwany chodnik śmierci.
Czyli?
Tam karano górników za kradzież złota, no bo czasami się zdarzało, że te drobinki złota były widoczne i górnicy skubali te drobinki i chowali do kieszeni, wynosili na zewnątrz, wynosili do domu. To było karane oczywiście jedyna kara wtedy, to oczywiście kara śmierci. Kara śmierci polegała na tym, że wprowadzano takiego nieszczęśnika do chodnika śmierci i przykuwano go do skały. Tutaj mamy takie otwory w skale wykute, gdzie wkładane były ręce górnika, nieszczęśnika, złodziejaszka. Te ręce były tam w jakiś sposób na tamte czasy, dzisiaj nazwijmy to, wmurowywane, czyli tam umieszczane. Na szyi była obręcz z łańcuchem, u góry również jest kolejny otwór, gdzie ten w kołku takim było to wbite. I taki nieszczęśnik umierał. Tą pochylnią, nie było tu schodów wtedy, ale rodzina mogła przechodzić, tam była niżej krata i mogła swojego nieszczęśnika oglądać, współczuć mu, ale pomóc w żaden sposób nie mogła. Turyści muszą przejść przez ten chodnik.
Boją się?
No tak, no po to jest. Chodnik jest specyficzny, bo może już po 20 latach jest wygładzony, ale tak na skałach widać miejscami taki biały nalot. Kiedy daliśmy ten biały nalot do sprawdzenia kiedyś, do analizy, okazało się, że są to związki organiczne. O. Zastanawialiśmy się, czy tutaj po prostu tych górników nie zostawiano po śmierci, czyli nie chowano. No, dawniej tak było, że górnik złodziej nie był godny pochówku na cmentarzu górniczym, więc takich górników grzebano najczęściej albo pod Jawornikiem, taką naszą największą górą, na tak zwanym polu złoczyńców, albo właśnie zostawiano w kopalniach.
Mijamy ten ponad 15-metrowy chodnik i wchodzimy do komnaty,
miejsca, gdzie straszymy. Tutaj najczęściej turyści piszczą. Ja niestety teraz nie mam takiego włącznika, ale to może i dobrze, bo turyści, którzy przyjadą do nas, nie będą tutaj mieli niespodziankę. Tutaj po prostu nachodzi różne są wydarzenia, których nie zdradzę. Ale przewodnicy często mówią, że z tego chodnika wychodzi się nogami do przodu, bo jest ślizgawka. I z tego poziomu można po prostu zjechać na ślizgawce na poziom niższy i co ciekawe, wszyscy z tego korzystają, nie tylko dzieci, ale i też dorośli.
Minęło kilka chwil, cały i zdrowi zjechaliśmy na niższy poziom i cóż, czuję się teraz, droga pani Elżbieto, jak w muzeum PRL-u. Niezwykłe tabliczki. Przeczytam tylko kilka. Sprawdź narzędzia przed przystąpieniem do pracy w imię uszkodzone. Nie rzucaj narzędziami, będąc na rusztowaniu.
Moje ulubione.
Do pracy nie przystępuj w stanie trzeźwym. Nie trzeźwym. Trzeźwym, nie, dobrze przeczytałem.
No zostało nie, zostało zamazane.
No właśnie, przez turystów, czy już tak
Nie, taką dostaliśmy tabliczkę. Muzeum Przestrych Uwag i Apeli, no niewiarygodna nasza atrakcja.
Bo to można powiedzieć takie muzealnictwo społecznikowskie, prawda?
Tak, tak. 2000 rok. W 2000 roku została to ta atrakcja wprowadzona. Każdy turysta, który do nas przyjeżdżał z tabliczką...
Przepraszam, i to piękne. Rolniku, nie myj jaj przed skupem.
Długo czekaliśmy na tą tabliczkę, bo mieliśmy z tej serii Rolniku daj krowie, krowa da tobie. I wiedzieliśmy właśnie o tym, że jeszcze jest ta podobna, no rewelacyjna, udało nam się ją zdobyć. Niestety musieliśmy dopracować i wykonać sami tabliczkę, która jest na przystanku w miejscowości Walim. Jest tam przystanek autobusowy na żądanie. No i właśnie jest taki znak, Walim na żądanie. I tą tabliczkę zrobiliśmy sobie sami, żeby tutaj też właśnie pokazać turystom takie cukiereczki.
No tutaj uwieczniamy. Jan Dżandudi Dudziński. Jan Dżandudi Dudziński tutaj uwiecznia dla nasz portal. Ile jest tych tabliczek, Pani Elżbieto?
237.
237. Tak.
Złość i gniew rujnuje zdrowie.
Tak. Przestań pić, zacznij z nami budować szczęśliwe jutro.
Co zrobiłeś dzisiaj dla obniżki kosztów własnych?
No właśnie. Nieszczęśliwe wypadki należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu BHP.
No też tam lubię, nie rób bubli. Oddaj poprzednikowi to, co zrobił.
Ale
źle.
Też są niemieckie, w języku niemieckim.
Tak, dla każdego turysty.
Coś się tutaj znajdzie.
Ale tak zastanawialiśmy się, czy to turystom się będzie podobało. Okazuje się, że bardzo się podoba. Często turyści dopowiadają jakieś tam swoje jeszcze, które zapamiętali gdzieś. Z tymi tabliczkami byliśmy w programie MDM, Umana i Materny. I pamiętam, że na koniec programu pan Mann wręczył mi, też był przygotowany, i wręczył mi tabliczkę z napisem: nie sikaj do basenu, szkodzisz sobie i bliźniemu. Także też genialne.
No i rymuje się pięknie.
I ładnie się rymuje, tego
Pani
zapamiętałam.
Pani Elżbieta Szumska, szefowa, właścicielka kopalni w Złotym Stoku, oprowadza nas. Idę w kierunku szumu wody.
Dobrze.
Woda mnie uspokaja i dobrze na mnie działa. A cóż to jest właśnie, bo jeszcze nie widzimy tej wody, ale dobrze słychać, Pani
Elżbieta.
Jest
to jedna z ciekawszych naszych dodatkowych atrakcji, bo oprócz podziemnej trasy turystycznej gorąco polecamy podziemny spływ rzeką podziemną. Wyprawa jest w chodnikach poza trasą turystyczną. Płynie się ciemnymi chodnikami ponad 200 metrów. Trasa jest lekko, tylko tak delikatnie oświetlona. Opowieści Mariana, który jest przewoźnikiem, genialnym przewoźnikiem. I tutaj trzeba mieć rezerwację. Niestety to jest takie miejsce, gdzie bez rezerwacji niestety nie uda nam się wejść.
Idziemy.
Obowiązkowo trzeba ubrać kask, bo tam jest troszeczkę nisko.
Panowie,
tutaj zakładamy kaski. Funkielnówki błękitne.
Jak błękitne hełmy. Patrzę na Jana Johna Dudzińskiego. Dudi też zakładamy błękitny hełm i śmiało idziemy w kierunku tego miejsca, gdzie trzeba dokonywać wcześniej rezerwację. Jak wcześniej, Pani Elżbieto? Jak wcześniej trzeba dokonać rezerwacji, aby...
Wystarczy jeden dzień, czyli dzień wcześniej. Rezerwację trzeba dokonać i wtedy mamy już ustalone, bo na łódkę wchodzi 15 osób, wyprawa trwa 45 minut, więc w ciągu dnia takich kursów łódka robi 11. W związku z tym wiadomo jest, że ilość osób, które mogą skorzystać z tej atrakcji, jest nieograniczona niestety.
A skąd pomysł? Czyżby to było powiązane, Pani Elżbieta, z tym podziemnym wodospadem?
Nie, to chodziło tylko o to, że ja tak zawsze kocham wodę i skoro tutaj jest tama wybudowana jeszcze w latach 70. dla zakładów tworzyw i farb, która spiętrzała wodę po to, żeby ta woda płynęła rurą tutaj po prawej stronie do zakładów. Woda przemysłowa, niestety zatruta arsenem. Więc skoro jest tama, jest dalej spiętrzona woda, jest chodnik zalany wodą, to zaczęło się od pływania na pontonie i turystom sprzedawaliśmy podziemny spływ na pontonie, ale najczęściej było tak, że kończyło się tym, że ponton był dziurawy, turyści cali mokrzy wracali do nas. Więc powstała łódka 6-osobowa, później 15-osobowa, tą, którą teraz widzimy, tak nazwany nasz Titanic. Łódka raz zatonęła, ale turystom się spodobało. I nawet czasami mamy takie pytania, czy mogą wykupić spływ, podziemny spływ łodzią z zatonięciem.
Są chętni?
Są chętni. No oczywiście wolimy, żeby była normalna przejażdżka łodzią. Zapraszam do środka.
Mnóstwo atrakcji. Teraz już płyniemy tą łodzią, jak Pani Elżbieta powiedziała, naszym kopalnianym Titanikiem. No ale skoro tak, skoro jesteśmy już w tym niezwykłym miejscu i płyniemy tą łódką, to aż się prosi, aby spytać o tego złotego osła, Pani Elżbieta.
Tak, bo tym chodnikiem, gdybyśmy tak płynęli sobie jeszcze około 1,5 kilometra, dopłynęlibyśmy w miejsce katastrofy sprzed 400 lat do Złotego Osła. Niesamowita historia, no, fakt historyczny, którym zginęło w zawale górników, w kopalni zginęło 99 górników. Tragedią było to, że nie była prowadzona akcja ratownicza. Właściciele kopalni, fugerowie stwierdzili, że zbyt mało już złota zostało w górze, zbyt kosztowna jest akcja ratownicza. I 99 górników, osób, które czekały gdzieś tam pod ziemią w tych chodnikach na pomoc, na tą pomoc nie doczekały się tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się dotrzeć do tego miejsca.
No bo o tym pani mówiła, że pani marzeniem jest to, aby godnie pochować szczątki tych górników.
Jest to możliwe, bo to tak zastanawialiśmy się już technicznie nawet, jak to zrobić i uważam, że no, trzeba to zrobić, że myślę, że przyjdzie taki czas, że zajmiemy się tym i dowiecie się państwo, na pewno będzie głośno o tym.
No będziemy w kontakcie. Piękne miejsce, gdzie Radio Wnet czuje się bardziej niż dobrze. A niech mi pani łaskawie powie, jaki jest spadek tutaj od tego miejsca, gdzie wypłynęliśmy. To już tak na oko około 100, 150 metrów.
30 centymetrów.
30 centymetrów spadku. Mm-hmm. To jest jedna z największych atrakcji dla turystów, czy...
Może dlatego właśnie, że jest ograniczona ilością osób. Na łódkę wsiada 15 osób, a wyprawa trwa godzinę, więc w ciągu dnia tych, tak jak wspomniałam wcześniej, nie możemy tych tysięcy osób, które do nas przyjeżdżają, odwiedzają kopalnię, wszystkich wprowadzić. No, łódka płynie po prostu jednym chodnikiem tam i z powrotem, więc nie ma możliwości prowadzenia dodatkowych.
Pani Elżbieto, nad naszymi głowami już sierpień, natomiast kiedy tutaj przyjechaliśmy dzisiaj na weekend, no to powiedziała pani, że rekord został pobity.
Cieszy to, kiedy turyści przyjeżdżają i w ten sposób jakby pokazują, że to miejsce jest atrakcyjne. W lipcu odwiedziło nas ponad 35 tysięcy osób.
Uwaga na głowę.
Tak, trzeba co chwilę, dlatego mamy wszyscy kaski, bo wystają takie elementy, od których odpycha się właśnie osoba prowadząca tą łódkę. Tak, lipiec jest lepszy niż w tamtym roku. Co roku mamy takie małe sukcesy, które cieszą. Czyli to, co robimy, to jest tak zwana taka zabawa z fabułą. Też organizujemy takie zabawy integracyjne, często dla firm. Wiszą tutaj kluczyki. Ta grupa ma na kartce narysowany tylko kluczyk i muszą podpasować, żeby wziąć odpowiedni kluczyk. Ten kluczyk otwiera sejf, w którym jest kolejna zagadka. Więc trzeba dobrze przyglądnąć się tym kluczom.
Płyniemy sobie już gdzieś tak około chyba 200 może 50 metrów. Robi się coraz chłodniej, tak jak powiedziała pani Elżbieta, spadek o 30 stopni, ale teraz może odbiegniemy od tematu tej kopalni i przeniesiemy się na pole ekonomii i biznesu. Prawie tydzień temu, kiedy gościliśmy w Twierdzy Kłodzko, powiedziała pani, że no często dosięganie nieba pod kątem tego, co gra w sercu i duszy każdego człowieka, który chce postawić na swoim po to, aby zrealizować te swoje marzenia i pragnienia, to jest jednak to, że bardzo często osoby, nawet bliskie tego nie rozumieją, albo twierdzą, że nie uda się, albo że to jest po prostu kompletnie bez sensu. Pani się udało, pani Elżbieto, zrobiła pani rzecz niezwykłą i jak pani powiedziała, jest to spełnienie pani marzeń. Natomiast powiedzmy sobie wprost, czy łatwo jest tego typu biznes prowadzić w naszej polskiej rzeczywistości? Polska zmienia się, Polska się staje bardziej przyjazna, natomiast to wszystko, czego doświadczamy jako pani goście, no to trwało przez długie, długie lata. Pani refleksje w tej kwestii a propos biznesu, wsparcia, pomocy, chociaż no, wiele osób mówi, jeżeli ktoś już nie przeszkadza, to bardzo dobrze.
Jak to było w to jest najlepsza przypadku? Pomoc tak naprawdę. Pozwolić realizować te wszystkie inwestycje. Jak w życiu, no. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. No, na pewno są problemy takie, na które człowiek nie ma wpływu. I takich problemów się najbardziej boję, bo tam, gdzie można pójść do kogoś, porozmawiać, omówić problem, to jest do przeskoczenia. Była taka czarna chmura gradowa nad trasami turystycznymi, nie tylko moją, ale i całej Polsce. No to właśnie ta ustawa, która miała wejść w życie, gdzie trasy turystyczne, podziemne trasy turystyczne miały być zakładami górniczymi. Mam nadzieję, że to jest widmo, które pojawiło się i zniknęło na zawsze.
Pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni Złoty Stok, oprowadza. Oddalamy się gdzieś tam daleko, daleko za nami. Tli się wejście do tej sztolni, którą tutaj wędrowaliśmy, no i płyniemy dalej.
Tak, płyniemy pod naszym miasteczkiem, pod Złotym Stokiem. Nad nami jest około, nie wiem, 170 metrów skały. A my jesteśmy w środku góry, w sercu Gór Złotych.
No właśnie, czy płyniemy trochę w nieznane, czy ktoś spenetrował do końca?
No nie ktoś, no ja zaczynałam właśnie tak zwiedzanie tej sztolni od podziemnych tych wyrobisk, na dziko oczywiście, także każdy centymetr sztolni znam. Niesamowite jest miejsce, gdzieś tak pół kilometra od tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy. Stworzył się taki mikroklimat, gdzie na ścianach, na skałach pojawiły się takie gluty, to może brzydko tak nazwałam, ale taka galaretowata postać, obcy jakiś, i daliśmy tą galaretowatą substancję do badania. Okazało się, że są to jakieś niewiarygodne, nietypowe bakterie, które filtrują arsen trujący i wydalają arsen nietrujący. Więc co się okazuje, są na świecie, w naszej kopalni, w naszej sztolni Gertruda, na końcu tego chodnika, bakterie, które mogą sprawić, że wody zatrute arsenem będą zdatne do picia. Jest to fenomen.
Niezwykłe i aż nie chce się w to wierzyć.
A jednak.
Czyli ten specjalny mikroklimat sprawia, że przyroda wraca do swojej równowagi i znowu daje życiodajną wodę. Pani Elżbieta Szumska, naszą gospodynią, naszym niezwykłym przewodnikiem.
Uwaga na głowę. Dobrze.
Udało się. Jutro będziemy... Kolejny dzień w kopalni Złoty Stok. Jutro będziemy rozmawiać i z przewodnikami, i z turystami. Na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, bo zanim obejrzeliśmy się, Pani Elżbieto, godzina minęła naszego sobotniego programu na antenie Radia Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, ale gdyby ktoś dzisiaj ze słuchaczy chciał tutaj przyjechać, no to po pierwsze, gdzie szukać informacji? Podajmy adres strony internetowej, Pani Elżbieto.
www.kopalniazlota.pl.
Czy jeżeli turyści przyjadą z Krakowa czy z Warszawy, to zostaną obsłużeni?
Jak najbardziej tak. Zapraszamy turystów. Mamy gościnne warunki, parkingi bezpłatne, toalety bezpłatne. Wiemy, że to są bardzo istotne miejsca, gdzie przyjaźnie zapraszamy. Można spokojnie przyjechać. Dwa duże parkingi, dużo atrakcji. I warto to miejsce zobaczyć.
Na koniec, jako polonista, zawsze pytam osoby, zacnych gości, tak jak panią. I zawsze pytam, dla dziennikarzy to jest zawołanie połamania języka, dla żeglarzy wiadomo, stopy wody pod kilem. Natomiast czy jest coś takiego specjalnego do zawołania i życzenia, gdy mowa o właścicielkach kopalni Złota?
Czy nie trzeba? Znam.
No to być może będzie coś dla naszych słuchaczy, aby wymyślili, czego można życzyć właścicielce kopalni Złota. Naszym uroczym gościem była pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni Złoty Stok. Dziękuję pięknie za gościnę i
bardzo
za tę niezwykłą opowieść. I z Radiem Wnet wróciliśmy do źródeł, bo gościliśmy tutaj w poniedziałek, dzisiaj sobota i gościmy znowu. To miejsce przyciąga jak magnes. Dziękuję pięknie.
Jak złoto.